No dzisiaj przy tym pięknym święcie i po tej pięknej mszy maryjnej kontynuujemy nasz temat. Ostatnie wykłady to były o predestynacji Matki Bożej i o jej niepokalanym poczęciu. Dzisiaj może z racji święta też należałoby jeszcze mówić o niepokalanym poczęciu, no ale trzeba narzucić sobie pewną dyscyplinę i przechodzimy do kolejnego tematu, który był ogłoszony, mianowicie dzieciństwo Matki Bożej. Proszę bardzo. Temat tyle ciekawy, co tajemniczy. Bo wszyscy chyba sobie zdają sprawę, że dzieciństwo, młodość Maryi to jest pewna nisza. I nie ma o tym nawet słowa w Piśmie Świętym. Zresztą podobnie jak o życiu ukrytym Chrystusa Pana. W zasadzie od tych wydarzeń związanych z Bożym Narodzeniem, ucieczką do Egiptu. Później tylko pojawia się święta rodzina, kiedy 12-letni Pan Jezus zagubił się w Jerozolimie i później przez 20 ponad lat jest cisza, zupełna cisza o życiu Chrystusa Pana. A w przypadku Jego Matki no jeszcze większa cisza jest. Spotykamy Maryję na kartach Ewangelii dopiero w chwili zwiastowania, czy też jeżeli ktoś chce, no, kiedy jest wzmiankowane są zaślubiny Maryi z Józefem w Ewangelii według świętego Mateusza. Więc czy w ogóle ma sens mówienie o dzieciństwie i młodości Matki Boskiej, jeżeli nie mamy żadnych danych skrypturystycznych, tak? Skryptura, czyli Pismo Święte. No możemy, ponieważ oprócz Pisma Świętego wiemy, że objawienie to jest również tradycja bosko-apostolska. Więc to, co nie zostało spisane, ale co również przez apostołów, przez uczniów Chrystusa zostało przekazane. O tradycji mamy wiele wzmianek w Piśmie Świętym, chociażby u świętego Jana Apostoła, który mówi, że nie chce pisać piórem inkaustem, ale chce powiedzieć osobiście. Czy też święty Paweł wielokrotnie mówi, ażeby go naśladować w tym, co go widzieli, jak go widziano czyniącego i jak go słyszano mówiącego. Więc nie tylko listy, ale również to żywe słowo. Zresztą no, trudno by przypuszczać, że to, czego nauczali apostołowie, którzy nie zostawili żadnych pism, a takich jest większość z grona 12, że to przepadło. Jest faktem wiadomym, że to, czego nie mówi Pismo Święte, uzupełniają apokryfy, Ewangelie apokryficzne, a zwłaszcza tak zwana protoewangelia Jakuba, proto, czyli wstęp jakby tutaj do Ewangelii, czyli pierwsza Ewangelia, jest to dzieło dość wczesne, bo pochodzące z II wieku, ale głęboka ignorancja i geografii i zwyczajów żydowskich ostrzega nas, że nie jest ono pewne. I oczywiście Kościół prowadzony przez Ducha Świętego nigdy protoewangelii Jakuba, bo często pod te Ewangelie podszywały się oczywiście postaci z bliskiego otoczenia Chrystusa. Więc tutaj wychodziło o świętego Jakuba młodszego apostoła, tak jak jest Ewangelia Tomasza, Piotra, Marii Magdaleny nawet. Więc tych apokryfów zarówno Starego i Nowego Testamentu jest dużo, ale kanon Pisma Świętego jest zamknięty i raz na zawsze ustalony. Ostatecznie Sobór Trydencki ostatnie słowo powiedział na temat kanonu Pisma Świętego. Które księgi są kanoniczne, a te, o których nie mówił, po prostu kanoniczne nie są. Więc protoewangelia Jakuba nie jest księgą kanoniczną, ale, no właśnie, czy ta protoewangelia Jakuba nie zawiera jakichś ziaren prawdy? Drugi wiek. Więc jeszcze no, mogli żyć uczniowie apostolscy. I tam mogły się znaleźć rzeczywiście pewne elementy, które są rzeczywiście z objawienia Bożego, czyli które pochodzą z tradycji. Tym bardziej, że wiele z wydarzeń, idei, które są w protoewangelii Jakuba, zostało przejęte przez tradycję Kościoła w liturgii choćby, albo w ikonografii. Tak, no wiemy, nie ma czegoś takiego jak jedna księga, tak jak Pismo Święte, otwieram i mam całą tradycję Kościoła. Ta tradycja jest, można powiedzieć, rozrzucona, No i oczywiście do najwyższego urzędu apostolskiego należy w ciągu wieków stwierdzać, że to jest tradycją, a coś innego tradycją nie jest. Więc nie ma czegoś takiego jak zbiór, którym będzie cała tradycja. To, tradycja to są i właśnie i teksty liturgiczne, i ikonografia, i pisma ojców, i doktorów Kościoła, i pewne praktyki spotykane wśród ogółu chrześcijan, i wreszcie powszechne nauczanie biskupów w łączności z biskupem Rzymu. Jeżeli w całym chrześcijaństwie tak nauczano, to znaczy, że jest to nauczanie tradycyjne. I rzeczywiście wiele wydarzeń z życia Matki Bożej weszło do liturgii chociażby. Więc o niepokalanym poczęciu mówiliśmy. Tak jest to, no może biblijnie peryferyjne, ale no nie tylko, że jest stale nauczane przez magisterium, to jeszcze jest ogłoszone jako dogmat wiary. Więc to też niepokalane poczęcie jako idea i niepokalane poczęcie jako wydarzenie. Zresztą nie należy nawet odróżniać jednego od drugiego, czy oddzielać. Więc niepokalane poczęcie, które się dzieje w czasie w łonie świętej Anny, jest, tak jak mówiliśmy na ostatnim wykładzie i czego treścią, co jest też treścią dzisiejszego święta, to niepokalane poczęcie jest w wiecznej myśli Trójcy Przenajświętszej. Stąd Maryja się przedstawia w Lourdes właśnie jako Immaculata Conceptio, niepokalane poczęcie, czyli niepokalana idea, koncept Boga na stworzenie święte, na stworzenie bezgrzeszne, na stworzenie idealne. Po niepokalanym poczęciu oczywiście mamy narodzenie Matki Bożej. Tak, dokładnie 9 miesięcy, jeżeli 8 grudnia jest niepokalane poczęcie, no to 9 września jest narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Proszę? 8 września, jak ja powiedziałem?
9.
Aha, 8, tak. 8 września jest narodzenie Najświętszej Maryi Panny. To święto dość stare, pochodzące ze wschodu, więc tam na wschodzie już obchodzone są na to świadectwa w VI wieku, no czyli dość wcześnie. Na zachodzie to święto przyjmuje się później, dopiero to już jest drugie tysiąclecie, kiedy ono powszechnie jest obchodzone w kościele zachodnim. Narodziny Matki Bożej, właśnie gdzie miały miejsce, tak? Co to za wydarzenie? Więc tradycja, dominująca tradycja jako miejsce narodzenia Matki Bożej wskazuje na Jerozolimę przy sadzawce Betesda koło Bramy Owczej. Tam jest kościół, który jest domem uznawany za dom świętej Anny i rzeczywiście odkrycia archeologiczne w XIX wieku potwierdziły, że w miejscu, w którym stoi ten kościół, rzeczywiście był dom. Więc można przypuszczać, że tak, to jest to rzeczywiście miejsce narodzenia Matki Bożej i od wieków jako takie jest czczone. Więc samo usytuowanie tego domu jest symboliczne. O tej sadzawce Betesda mówi Ewangelia. Tak, otoczona 5 krużgankami i było mnóstwo chorych, cierpiących, którzy otaczali tę sadzawkę i czekali na poruszenie wody, bo co jakiś czas anioł wstępował i poruszał wodę i pierwszy, który wszedł do sadzawki, był uzdrowiony z jakąkolwiek bądź niemoc cierpiał. To jest Ewangelia na święto świętego Rafała Archanioła 24 października. Więc koło tej sadzawki, właśnie, czyli koło wody, tak, znowu mamy motyw wody, prawda, tak jak w Lourdes. Nawet w dzisiejszych tekstach liturgicznych był ten motyw wody, nawodnienia ziemi. Tak samo Maryja, która właśnie jest tym miastem, tak jak mówi psalm, że przypływ rzeki rozwesela miasto Boże. Tak samo Maryja daje ludzkości tą wodę życiodajną, którą jest Jezus Chrystus. Maryja, która sama jest świątynią, to jest symboliczne, że Maryja rodzi się w mieście, gdzie jest świątynia. Ona sama jest stanie się świątynią Boga, zresztą stała się już w chwili poczęcia przez łaskę świątynią Ducha Świętego, ale stanie też się świątynią Syna Bożego w Jego człowieczeństwie w momencie wcielenia. Ale też jak mówi prorok Ezechiel, że widziałem to, co śpiewamy w czasie aspersji, że widziałem wodę wypływającą ze świątyni po prawej stronie, tak, czy z prawej strony świątyni. Więc tak, motyw wody, Maryja, która przynosi ludzkości życiodajną wodę, jest tym życiodajnym źródłem. Więc przy sadzawce Betesda i koło bramy owczej Chrystus powie: ego sum ostium ovium, ja jestem bramą owiec. To też symboliczne. Maryja rodzi, która stanie się bramą dla tego, który z kolei stanie się bramą dla wszystkich ludzi, dla grzeszników, stanie się bramą owiec, musi najpierw przejść, musi. No, taka jest odwieczna wola Trójcy, że Syn Boży przechodzi przez bramę, którą jest Maryja. Zresztą motyw bramy też występuje choćby w Księdze Przysłów. Błogosławiony człowiek, który pilnuje po drzwi moich, który strzeże mej bramy i który czekał po dwoju w drzwi moich. I tutaj mam tekst świętego Jana Damasceńskiego, doktora Kościoła, tekst homilii na narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Czemu dziewicza matka narodziła się z niepłodnej? Ponieważ wypadało, aby do tego, co samo miało być czymś nowym pod słońcem i uwieńczeniem cudów, przez cuda wiodła droga i aby to zwolna się urzeczywistniało od rzeczy najmniejszej do największych. Jeszcze inny jest powód, wyższy i bardziej boski. Natura ustępuje łasce, z drżeniem się zatrzymuje, nie pragnąc być pierwszą. Skoro Boga Rodzica dziewica miała narodzić się z Anny, nie śmiała natura wyprzedzać owocu łaski, lecz bez niego pozostała, aż wydała go łaska. Wypadała, aby pierworodną była ta, co miała zrodzić pierworodnego wszelkiego stworzenia, w którym wszystko ma swój byt. Szczęśliwa paro, Joachimie i Anno, dłużna wam jest cała natura. Przez was ofiarowała ona Stwórcy dar największy ze wszystkich darów, czystą matkę, jedyną godną tego, który ją stworzył. Błogosławione lędźwie Joachima, z których wypłynęło czyste nasienie. Przedziwne łono Anny, w którym się ukształtowało mające się z niej narodzić święte dziecię. Łono, co nosiło żywe niebo. Arko, ty przyniosłaś życiodajne zboże według słów samego Chrystusa. Jeżeli ziarno zboża wpadłszy w ziemię nie obumrze, pozostanie samo. Cud cudów, dziwy dziwów. Wypadało bowiem, aby dla niewypowiedzianego wcielenia Boga, w którym On zniżył się do nas, poprzedziły drogę cuda. Drży serce i plącze się język. Nie mogę znieść szczęścia przytoczone dziwami, uczucie radości czyni mnie bezsilnym. Niech zwycięży miłość, niech ustąpi bojaźń, niech gra cytra ducha, radujcie się niebiosa, ciesz się ziemią. I właśnie aluzja do bramy. Dziś zbudowana została na wschód zwrócona brama, przez którą Chrystus ma wejść i wyjść. I będzie zamknięta brama, w której jest Chrystus, brama owiec. Jego imię Wschód. Przez Niego mamy dostęp do Ojca, początku światła. Dziś zaczyna wiatr zwiastujący powszechną radość wietrzyk. I znowu pochwała Joachima i Anny. I aluzja znowu do miejsca urodzenia Matki Bożej. Witaj, bramo owcza, prześwięte mieszkanie Matki Bożej. Witaj, bramo owcza, stare mieszkanie królowej. Witaj, bramo owcza Joachima, niegdyś z zagrody owiec, dziś wyobrażający niebo kościele rozumnej trzody Chrystusowej. Niegdyś raz na rok przyjmowała się anioła Bożego poruszającego wodę, to znowu aluzja do sadzawki, i jedynego przywracającego zdrowie. Teraz masz nieprzeliczony zastęp niebieskich potęg chwalących z nami Boga Rodzicę, morze cudów, źródło zdrowia całego świata. Ty przyjęłaś nie sługę anioła, lecz wielkiej rady anioła, który jak deszcz spadł bez zgiełku na runo i całą cierpiącą i skazaną na zagładę naturę odnowił dla mocnego zdrowia i życia bez starości, przez którego leżący w tobie paralityk, znowu do sadzawki aluzja, skoczył jak jeleń. Witaj, czcigodna bramo owcza, niech wzrasta twa łaska. No w ogóle piękna jest ta homilia. tak typowo właśnie wschodnia, przez nagromadzenie tych epitetów i figur retorycznych, z narodzenie Matki Bożej. Oczywiście mamy literaturę apokryficzną, ale także objawienia świętych czy świątobliwych osób, tak bardzo szeroko na temat i poczęcia niepokalanego, i dzieciństwa Matki Bożej pisze sługa Boża Matka Maria od Jezusa Zagredy w swoim dziele mistycznym Miasto Boże. To, co mam w języku polskim, to jest tylko ekstrakt, bo całe dzieło, to ja mam po francusku, to są 3 tomy po 1000 stron. To jest całe życie Matki Boskiej. No, dzieło kontrowersyjne jak w przeszłości, jak i teraz, ale w wielu szczegółach opisujące życie Matki Bożej i cuda, jakie miały miejsce przy jej poczęciu, przy jej narodzeniu, czy w ogóle w jej dzieciństwie. Więc tutaj już nie wchodzę w te szczegóły. No, mniej już takich szczegółów, ale również o dzieciństwie Matki Bożej pisze błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś. Ale oczywiście rozbieżności między dziełami tych mistyczek, które widzą niczym film życie Chrystusa i Maryi, no, ostrzegają nas, że nie są one pewne. Tak, rozbieżności dość znaczne. Więc nie należy też tych tekstów. No, Maria Waltorta to jeszcze bardziej jest kontrowersyjna. No, ja z kolei słyszałem, że no właśnie na tych wydaniu poematu Boga Człowieka powołują się na słowa Piusa XII, ale później z kolei Święte Oficjum krytycznie się wypowiedziało na temat tego dzieła. Więc nie znam go bliżej, w przeciwieństwie do tych dwóch pierwszych, które wymieniłem, ja też się nie chcę wypowiadać. Zawieszam po prostu osąd na ten temat. Jeżeli chodzi o te mistyczki, no to nie napisały one jakiejś super Ewangelii, ale no, niewątpliwie był jakiś wpływ łaski, tak? Te dzieła się odznaczają no, czasami świetlaną kontemplacją. Po prostu przewyższają wręcz szczyty ludzkiego rozumu. Więc warto po nie sięgnąć, ale no, to jest z odpowiednim komentarzem, może z odpowiednim przygotowaniem, nie traktując wszystkiego, że to jest historyczne. Często może być to alegoryczne. Niekoniecznie jest to teologicznie błędne, ale nie musi to być historyczne. Wszystko, co te mistyczki piszą, zwłaszcza Maria Zagredy, no, zawsze objawienie jest przefiltrowane i przez epokę, i przez umysł widzącego. Więc to widzimy w objawieniach maryjnych, chociaż Matka Boża inaczej będzie wyglądać w Ameryce, a inaczej będzie wyglądać w Europie, jeszcze inaczej będzie wyglądać w Afryce. Więc też łaska się dostosowuje do tego, co człowiek jest w stanie przyjąć. Tak samo jak właśnie u Marii Zagredy, no dużo jest elementów z dworu hiszpańskiego. Tak, z całego tego ceremoniału, więc ta eskorta aniołów otaczająca Matkę Bożą, no to przypomina bardzo dwór hiszpański z epoki. Ale są to dzieła niewątpliwie bardzo wartościowe, i tylko że no nie tylko na nich należy budować swoją religijność. To jeżeli chodzi o narodzenie Matki Bożej. I protoewangelia Jakuba mówi o tym, że właśnie no, o niepłodności Joachima i Anny, o 30-letnim oczekiwaniu na dziecko i wreszcie, także zaraz jeszcze jeden tekst starożytnego ojca przeczytam, gdzie właśnie będą te żale świętej Anny retrospektywnie przedstawione, jak to święta Anna opisuje, jak ona strasznie cierpiała przez swoją niepłodność i dopiero po tym długim czasie oczekiwania Anna, czyli łaska, tak wydała, poczęła niepokalanie dziecko. Anna, nawet tradycja nam przekazuje imiona jej rodziców, tak, ojciec, choć w różnych wersjach, ale jedną z wersji, nawet tutaj mam litanie, w ogóle takie modlitwy do świętej Anny, bardzo starożytne, i godzinki, i koronki, i litanie, więc tutaj święta Anna jest nazywana córką Gazyrową, tak Gazyr jako ojciec świętej Anny, a Emerencjanna jako matka. Gazyr i Emerencjanna, rodzice świętej Anny, czyli pradziadkowie Pana Jezusa. No, święta Anna to w ogóle jeszcze ciekawa postać, w ogóle jej życie i kult, ale tutaj też nie chcę, bo temat jest niezwykle obszerny. I w protoewangelii Jakuba mówi o tym, że taki ślub złożyli ci święci małżonkowie, że oddadzą swoje dziecko na służbę w świątyni. I kolejne wydarzenie, które przejęła tradycja i liturgia Kościoła, oczywiście najpierw na wschodzie, a dużo później na zachodzie, mianowicie święto ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, obchodzone 21 listopada. Mamy też wiele kościołów, może niewiele, no ale zdarzają się kościoły ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Najbliższy, jaki znam, to jest w Różanym Stoku, Bazylika, gdzie w głównym ołtarzu jest właśnie obraz przedstawiający to ofiarowanie. No, ofiarowanie, które sprawia jednak dużo problemów. Nie mamy wyraźnych świadectw, że przy świątyni jerozolimskiej istniał jakiś internat czy jakaś szkoła dla dziewcząt. Bo jak to było z tym ofiarowaniem? No, trzeba było Matkę Bożą odchować i już w wieku 3 lat Joachim i Anna zaprowadzają Maryję do świątyni. I Maryja sama, jako 15-letnie dziecko, po 15 schodach, są zawsze na obrazach jest ten motyw schodów i Matka Boża, która właśnie wspina się po tych schodach bardzo wysokich i stromych do świątyni. Więc zanoszą, tak w towarzystwie rodziny, zanoszą Maryję, która w ogóle nie ogląda się na rodziców, tylko wstępuje do świątyni. Tak? I było to już jej ostatnie spotkanie Matki Najświętszej z rodzicami. Joachim zmarł wcześniej, Anna no, to też jest właśnie w zależności od którym nurtem tradycji pójdziemy. Czy święta Anna doczekała narodzin Pana Jezusa, czy też nie. W ikonografii jednak często święta Anna przedstawiona jest jako samo trzecia. Tak, więc mamy takie obrazy, chociażby Leonardo da Vinci, słynny obraz, ale też i kultowe obrazy w Polsce, między innymi na Górze Świętej Anny koło Opola, w Świętej Annie koło Częstochowy, czy w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego. Mam właśnie czczone obrazy świętej Anny Samotrzeć. Tak, bo rozumieją Państwo, co to za forma Samotrzeć. Czyli sama jest trzecia jeszcze z innymi osobami. Sama jako trzecia. Czyli Anna, Maryja i Jezus. Tak, więc to były takie staropolskie formy samo jeden. Tak? Na przykład ja mówię teraz samo jeden. Gdyby to był ksiądz Piotr, to bym powiedział, że mówimy, że jestem z księdzem samowtór. Tak? Więc samo jeden, samowtór, samotrzeć, samoczwart, samopięt, samoszóst. Można było w nieskończoność mnożyć, czyli sam jako szósty. Tak, sam jako piąty, sam jako czwarty. Świętej Anny Samotrzeciej, no ale nie jest czczony, tylko tak i nie, to obrazy w ogóle Świętej Anny Samotrzeć się pojawiają, więc pytanie też otwarte, czy jest to historyczne przedstawienie, że mogło tak rzeczywiście być, że Święta Anna miała koło siebie córkę i wnuka, czy też nie dożyła. Według Marii Zagredy nie dożyła narodzenia Pańskiego, według Katarzyny Emeryś dożyła. Jeszcze inne kontrowersje wokół świętej Anny, ilu miała mężów, to też jest ciekawe. Chociaż Sobór Trydencki zakazał mówić o trinubium, o trzech mężach świętej Anny, ale są średniowieczne obrazy święta Anna z trzema mężami. Ale to wracając do tematu, więc zdecydowali się Anna i Joachim ofiarować Maryję i w wieku 3 lat ofiarowali do świątyni. Tak, no też są takie nurty tradycji, które twierdzą, że to właśnie Zachariasz, ten święty Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, przyjął Maryję do świątyni, a wychowawczynią przy świątyni była Anna Prorokini, ta, która później się pojawi przy ofiarowaniu Pana Jezusa. Więc te postaci tak w dzieciństwie Matki Bożej już się przewijają. Właśnie kim była Elżbieta? I tak, jest część tradycji, która mówi, że była siostrą cioteczną Maryi, z kolei inna, że była siostrą świętej Anny, czyli ciotką Matki Bożej. No w ogóle w średniowieczu to był też taki motyw ikonograficzny, są nawet i później, w renesansie, sacra conversazione, święta rozmowa, gdzie były często bardzo rozbudowane malowidła, gdzie była cała rodzina Chrystusa Pana. Tak, nawet w Bardzie Śląskim widziałem obraz, kilkadziesiąt postaci, ci wszyscy apostołowie, prawda, bracia pańscy, tam Kleofas, Tadeusz i tak dalej, wszyscy ponumerowani i później legenda, kto jest kim. A więc cała rodzina została rozpracowana, wszystkie, całe powinowactwo. Więc tutaj jest dużo znaków zapytania, dużo rozbieżności. Matka Boża ofiarowana do świątyń. No właśnie, według tekstów niektórych, również i ojców Kościoła, Maryja przebywała w świętym świętych. No jest to nieprawdopodobne zupełnie, żeby dziewczynka mogła przebywać w miejscu, gdzie kapłan wchodził tylko raz do roku. Więc też tak tego typu przekazy no, świadczą o dużej ignorancji zwyczajów żydowskich. I nie są one pewne. I w ogóle, czy była taka szkoła, czy internat dla dziewcząt przy świątyni jerozolimskiej? No jak przy każdym wielkim sanktuarium, muszą być niewiasty, które zajmują się obsługą materialną tego miejsca. Tak? No dzisiaj mamy siostry zakonne najczęściej, które dbają o szaty liturgiczne, no w ogóle o sprzęty liturgiczne, o zakrystię, o kwiaty i tak dalej, i tak dalej. To jest wszędzie potrzebne i również u nas bez tego, powiedzmy, funkcjonowania kultu nie ma. No trudno, żeby kapłani czy lewici zajmowali się haftowaniem, cerowaniem i takimi innymi sprawami. Oni mieli brudną robotę, oni musieli zabijać zwierzęta, bo przecież no, świątynia jerozolimska, nie oszukujmy się, to była prawdziwa rzeźnia. Jak się... Proszę? To są pomocnicy kapłanów. Czyli tak jakby dzisiejsi diakoni. Więc jak czytamy w Starym Testamencie te opisy ofiar ze zwierząt, no to jednak ich robota nie była bardzo higieniczna. Tak? To była robota no niemal jak, no, czy nie, po prostu jak rzeźników. Prawda? Te zwierzęta zabijać, obierać ze skóry, palić i tak dalej. Więc jak, ofiara Nowego Testamentu jest bardzo czysta. Tak? Nasze kapłaństwo katolickie jest bardzo czyste, ale takie w innych religiach nie było. No ale potrzeba było kobiet, więc nie jest wykluczone, mimo że nie mamy danych, jakichś mocnych danych historycznych, no ale sama przez dedukcję może była jakaś instytucja przy świątyni, właśnie gdzie kobiety no, zajmowały się tym przygotowaniem do kultu przedmiotów. Więc być może Matka Boża do takiej szkoły, do takiego internatu, do takiej instytucji, jak to nazwiemy, była oddana. Może rzeczywiście coś takiego funkcjonowało, no tym bardziej, że mówi ewangelista Łukasz właśnie o tej prorokini Annie, która nie opuszczała świątyni we dnie i w nocy. Więc też nie jest zupełnie nieprawdopodobne, że właśnie owa Anna nie była wychowawczynią Matki Bożej. Może ona właśnie tymi dziewczętami oddawanymi czasowo oczywiście do świątyni się zajmowała. Więc tego nie wiemy. Tak? I teraz przeczytam fragment homilii świętego Germana Konstantynopolitańskiego o ofiarowaniu Najświętszej Maryi Panny. Otóż znowu uroczystość radosnego święta Matki Pana. Oto droga nieskalanej oblubienicy. Oto pierwszy uroczysty pochód królowej. Oto niezawodny znak jej przyszłej chwały. Oto wstęp mający ją zacienić Bożej łaski, oto jawny wzór niezwykłej czystości. No i właśnie, gdzie rzadko, bo tylko raz do roku wchodzi kapłan dla oddania tajemnicą owianej czci Bogu, tam ona przez swych rodziców ofiarowana pozostaje dla nieustannej służby w świętym przybytku łaski. Któż kiedy patrzył na coś podobnego? Któż widział lub słyszał teraz lub dawniej, aby w miejscu najświętszym ofiarowano dzieweczkę i gdzie nie miał wstępu mężczyzna, tam ona mieszkała i była wychowywana. Czyż to nie wyraźny dowód, że w niej miały się spełnić największe nowe rzeczy? Czyż to nie jawny znak? Czyż nie wyraźna wskazówka? No, jest to z punktu widzenia kultycznego, z tego, o czym pisze Stary Testament, jest nieprawdopodobne, żeby tam akurat do tego miejsca świętego świętych za zasłonę Matka Boża mogła wchodzić. Tak?
Przepraszam, ale może ten kapłan żydowski już widział, co się wydarzy, może miał natchnienie Ducha Świętego i dlatego może tak inaczej została nasza Matka i Królowa potraktowana, niż gdyby to było jakakolwiek inne dziewczynkę, jakakolwiek inna osoba.
No, cóż mogę powiedzieć? No, nie mam, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Na pewno wywołałoby to szok, tak? Gdyby coś takiego miejsce miało. Więc czy rzecz tak szokująca się wydarzyła? No nie wiem, nie wiem. Być może, bo może zbyt racjonalnie patrzę na to. Zresztą nie tylko ja, no przecież to co mówię, też opieram na różnych źródłach. Tak, ale no, mówię, z punktu widzenia kultycznego jednak proszę zobaczyć, że święta rodzina poddawała się wszystkim przepisom prawa żydowskiego. Również jeżeli chodzi o oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny, o ofiarowanie Pana Jezusa. Więc no, jeżeli w przypadku ofiarowania Chrystusa Pan Bóg nie uczynił wyjątku i też została złożona właśnie ta para synogarlic, jeżeli Chrystus Pan został obrzezany, no to dlaczego tutaj tak szokujący wyjątek miałby być zrobiony? Jeżeli chodzi o kult i o prawo mojżeszowe. Nie wiem, nie wiem. Zostawiam, bo no nie mamy odpowiedzi na to. I teraz właśnie kapłan. Zobaczmy, jak Najświętszą Pannę oddają dziś rodzice przez kapłanów w ofierze świątyni Bożej. Jak żywa świątynia Pana znalazła się w świątyni martwej. Jak prorok bierze ją na ręce i zanosi do wnętrza, nie okazując niechęci, ani jej rodzicom nie mówiąc, iż nie chce tej nowej rzeczy uczynić i dzieweczki wprowadzić do miejsca Najświętszego, aby tam stale przebywała i mieszkała, no tym bardziej, żeby mieszkała w świętym świętych, gdzie sam mógł wchodzić raz do roku. No trudno sobie to wyobrazić, że dziewczątko trzyletnie mieszka w świętym świętych, a kapłan tam wchodzi tylko raz do roku. Nic takiego prorok nie mówi, lecz aby przewidywał przyszłość, z radością ją podejmuje i oczekuje, jak potem Symeon jej syna. Objąwszy dziecię rękami, w te słowa odezwał się do matki. Skąd je masz, niewiasto? Dlaczego tak czynisz? Jeśli nie będziesz mieć drugiego dziecka, czemu to jedno oddajesz? Zanosisz dzieweczkę, by ją ofiarować w świątyni. Czego się spodziewasz, powiedz. Ja, Anna, imię to oznacza łaskę, pochodzę z kapłańskiego rodu, z pokolenia Aarona, z pnia prorockiego i królewskiego. Jestem bowiem gałęzią Dawida i Salomona oraz ich następców, krewną też Twej małżonki Elżbiety, czyli chodzi o Zachariasza. Gdy wtedy, według przepisu prawa pańskiego, połączyłam się z mężem, nie miałam długi czas dziecka. Nie posiadając na swe nieszczęście lekarstwa, uciekłam się do samego wszechmocnego Boga, który nawet w najtrudniejszym położeniu wskazuje drogę. Otworzywszy swe usta z bólem serca i łzami, tak wołam do Niego. Panie, Panie, jeśli zaraz wysłuchujesz smutne i zbolałe dusze, czemu chciałeś, bym się różniła naturą od mych przodków? Czemu mnie uczyniłeś bajką w mym rodzie i poruszeniem głowy w mym pokoleniu? Czemu mnie okazałeś podatną na przekleństwo proroków, dając mi niepłodne łono i wyschłe piersi? Czemu nie przyjąłeś darów od niepłodnej? Czemu mnie wystawiłeś na szyderstwo znajomym, na śmiech poddanym, sąsiadom na hańbę? Spojrzyj, Panie, na ptaki niebieskie, na zwierzęta ziemskie i ryby morskie. One mogą rodzić wobec Ciebie, Panie. Niech nie będzie najwyższa od zwierząt gorsza ta, którą stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo. To powiedziałam i dodałam. Tobie, Panie, ślubuję ofiarę wieczną z dziecka, które mi dasz, aby pozostało w Twojej świątyni jako święty prezent, dar najcenniejszy, użyczony mi przez Ciebie, łaskawego dawcę. Tak wołałam do Boga w ogrodzie, z oczyma wzniesionymi ku Niemu, bijąc się rękami w piersi. A mój mąż, będąc sam na górze, poszcząc 40 dni, podobnie błagał Boga. I tak wreszcie Bóg miłosierny i skory do litości, wzruszony prośbami obydwojga, posłał swego anioła, aby oznajmić poczęcie tej oto córki. Zaraz też na rozkaz Boży natura poczęła płód, bo przed Bożą łaską nie mogła począć. Ale gdy ona przyszła pierwsza, dotąd zamknięta matka otworzyła swe bramy i wzięte od Boga daru siebie zatrzymała, aż to, co z woli Jego się poczęło, wyszło na świat. Dlatego po odchowaniu dzieweczki dopełniam ślubów moich Bogu, które złożyłem ewargi i wypowiedziałem o usta w niedoli. Zaprosiłem zastęp dziewic z pochodniami, zwołałam kapłanów, zgromadziłam krewnych, tak mówiąc do wszystkich: winszujcie mnie, bo dziś stałam się matką i w darze ofiaruję córkę nie ziemskiemu królowi, lecz królowi niebieskiemu. Przyjmij, proroku, daną mi od Boga córkę, wprowadź i schowaj ją w miejscu świętym, w przygotowanym mieszkaniu Boga. Nie badaj troskliwie, aż temu, który ją tu powołał, będzie się podobało uczynić koniec Bogu. To usłyszawszy, Zachariasz rzekł zaraz do Anny: Błogosławiony ród Twój czcigodna, chwalebne Twe łono, bezcenna Twa ofiara miła Bogu. I trzymając dzieweczkę z wielką radością, wniósł ją do miejsca Najświętszego, mówiąc: Pójdź Ty, spełniłaś mi proroctwo, pójdź Ty, dokonałaś zamysłów Pana, pójdź pieczęci Jego testamentu, pójdź celu Jego woli, pójdź wyjaśnienie Jego tajemnic, pójdź zwierciadło proroków, pójdź łączniczko niezgadzających się niegdyś, pójdź siło wahających się, pójdź od nowo starych, pójdź blasku siedzących w ciemnościach, pójdź nowy boski skarbcu, pójdź Pani wszystkich urodzonych na ziemi, wejdź do chwały Pana teraz do tej ziemi, mogącej być zdeptaną, po tej do onej górnej i ludziom niedostępnej. Po tych słowach złożył ją kapłan, jak było postanowione, w odpowiednim miejscu. Ona, zaciesząc się jak w komnacie, szła do świątyni, mając 3 lata, pełna łaski przez Boga Wszechmocnego, przewidziana, przeznaczona i wybrana. To jest oczywiście tylko fragment tej pięknej homilii na ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. A więc Zachariasz, na który chwali Matkę Bożą w ten sposób, że no dla, też dla słuchaczy, gdyby to miało miejsce, byłoby co najmniej szokujące. Jednak dominująca część tradycji, zgoła cała tradycja mówi, że do zwiastowania Matka Boża nie wiedziała, do czego jest przeznaczona. W przeciwnym razie no raczej by się nie zmieszała na słowa Archanioła, gdyby to było jej znane. Znowuż według apokryfów i według objawień prywatnych święta Anna wiedziała, kim będzie jej córka, ale, co aż dziwne na kobietę, zachowała wszystko w tajemnicy, zarówno wobec swojej córki, jak i wobec swojego męża. Więc Maria Zagredy pisze, że nie świętemu Joachimowi Anna nigdy nie powiedziała. Joachim dopiero na łożu śmierci przez objawienie dowiedział się, kim będzie jego córka. Anna wiedziała, ale nikomu nie powiedziała. Więc Matka Boża dowiaduje się dopiero w chwili zwiastowania, jaka jest jej prowidencjalna, opatrznościowa misja w historii zbawienia. Jest to ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, no i Matka Boża jest w świątyni jerozolimskiej do lat około 15 i no, trzeba ją wydać za mąż. I mamy też w liturgii święto zaślubin Najświętszej Maryi Panny ze świętym Józefem 23 stycznia. Tak, no o tych zaślubinach wspomina ewangelista święty Mateusz. Więc na pewno jest to wydarzenie historyczne. Jak ten mąż został wybrany, no również dowiadujemy się z objawień, więc wszyscy mężczyźni z rodu Dawida zostali wezwani do świątyni i była właśnie ta próba z suchymi gałęziami, że właśnie te suche gałęzie podpisane wstążką zostały złożone w świętym świętych i gałązka zakwitła, ta, która była podpisana, Józef. I tak Maryja została oddana Józefowi. No i później już te perypetie właśnie związane ze stanem błogosławionym Maryi, zanim zamieszkali razem, to już znamy z Ewangelii, więc tutaj już dzieciństwo, czy młodość Matki Bożej się kończy. To już znamy z Ewangelii. To będzie też i tematem kolejnych wykładów, które tutaj będę dzielić z księdzem Piotrem, więc różnie to będzie, niekoniecznie naprzemiennie, ale część tematów ja, część będzie ksiądz Piotr omawiać. I teraz na dzisiejszej konferencji też pokażę przedmiot. Niezwykle ciekawy. Kto to jest? Kto ma ideę?
Czyli biorąc pod uwagę przedmiot dzisiejszej konferencji, temat na Matka Boża.
Tak. To jest Maryja Dzieciątko. Więc mamy komplementarne nabożeństwa w Kościele katolickim. Jest serce Jezusa, i jest serce Maryi. Jest Dzieciątko Jezus i jest i Maryja Dzieciątko. Tak więc to przedstawienie nazywa się Maria Bambina, ponieważ we Włoszech to przedstawienie jest najbardziej znane i tam powiedzmy jest centrum tego kultu Maryi Dzieciątka, więc jest takie przedstawienie Maria Bambina. Jest Matka Boża w powijakach. I mam nawet sam książkę na ten temat. Właśnie historia i formacja duchowa cudownego nabożeństwa do kolebki Maryi Dziewicy Dziecka. Taki wstęp napisał do tej książki, właśnie ciekawy wstęp, bo biskup Michel Dubost, biskup diecezji Évry we Francji, no że właśnie tam w tym Bercy, kiedy był, gdy w ogóle była jego pierwsza parafia jako księdza, był obraz Bambinetta, tak, Maryja Dzieciątko, no i wtedy ten obraz go nie interesował, ale dopiero jak zaczął chrzcić dzieci, to zrozumiał właśnie głębokie przesłanie tego wizerunku. I tutaj napisał takie słowa: jeżeli pobożność ją przedstawiła jako dziecko bardzo związane, i tutaj jest, nawet ośmielę się powiedzieć, jakby to przetłumaczyć na język polski, saucissonne, czyli takie jak kiełbasa, prawda? Takie, no jak można powiedzieć? Co się robi z kiełbasą? Jak się produkuje i się... Proszę? No taka zasznurowana jak kiełbasa, to dosłownie to tak tutaj... No tak, no więc właśnie tak z niemowlęta zawijano w powijaki, żeby miały prosty kręgosłup, tak. Tak więc tutaj rzeczywiście to dzieciątko jest bardzo związane. I tak, może dlatego, że boimy się wolności, którą ona ukazuje. Więc właśnie chcę związać. Tak. Nabożeństwo, które powstało dość późno. Tutaj mamy teksty o takim przedstawieniu dopiero w koniec XVI-XVII wiek. I taka cudowna figura z koronami świętego Piusa X znajduje się w Mediolanie. Tak? Maria Santissima Bambina. Też papież Jan Paweł II odwiedził to miejsce, właśnie kaplica przy klasztorze sióstr miłości, właśnie zgromadzenia założonego przez świętą Bartolomeę Capitano i świętą Vincente Gerosa. A więc jest taka figurka, no, w ogóle całe to otoczenie. Może puszczę tą książkę, to sobie Państwo... Tutaj jest tak, no dużo jest ilustracji, nie wiem czy zdążymy, ale jeszcze jak będę mówić, czy jak będą pytania, to można sobie przynajmniej tak, więc no, nie, żeby każdy mógł obejrzeć, więc też proszę się długo nie zatrzymywać, ale to właśnie różne przedstawienia i właśnie na jakim niezwykle bogatym ołtarzu, w jak niezwykle bogatym otoczeniu jest ta Santissima Bambina w Mediolanie, ale też we Francji ten kult swego czasu był bardzo popularny i często można na ołtarzach albo w mensie ołtarzowej spotkać właśnie takie przedstawienia, często nawet dość spore, Matki Bożej, właśnie Maryja w kolebce. Więc tak jak jest żółbek, tak samo jest kolebka Matki Bożej. Tak, niezwykle pocieszne nabożeństwo, no ale też źródło wielu łask nadzwyczajnych, które ta książka opisuje i uzdrowie. Więc tutaj można sobie zobaczyć z bliska i figurkę, i książkę. I jeszcze kończąc temat, i przechodzę ewentualnie do pytań, chcę przeczytać taki staropolski tekst, może nie tyle przeczytać, ile go omówić, ponieważ jest pisany językiem XVI-wiecznym. Żywot świętej Anny, tak, 11 rozdzielenie, czyli rozdział, o niektórym biskupie w Anglii, który chciał nagabić chwały świętej Anny, a nie dlaczego dziwno był skaran, a jako wielkie nabożeństwo rozmnożyło się ku chwalebnej świętej czci. Tak, w Anglii był jeden biskup, który nie tylko, iż nie czcił świętej Anny, ale i tym, którzy ją chwalili, był wielki nieprzyjaciel. Ten biskup, gdy wjeżdżał lud, a chodząci się zawsze z wielkim nabożeństwem przed obraz świętej Anny ofiarować, zajrzał nie tylko tym posługam, które czyni on świętej Annie, ale i które czyniono innym świętym. Swej zazdrości i ze złości, dlatego zapalony wielkim gniewem, spycha, nadawszy gębę, na ludzi ją wołać. A skąd macie takie szaleństwo i tę próżną chwałę? Czemuście tak szaleni, iż tak swe dobro próżno rozdajecie? Nie wiecie, co czynicie? Jako ludzie głupi, a nie uczeni, wczyjekacie się do niemej rzeczy, a wasze dobra próżno nakładacie, a przeto i ja powiadam wam, iżby szycie przestali do tych chwał i zabobonów. I zobaczcie państwo, to jest wiek, no to są, to jest, nie wiadomo kiedy to było, no ale na pewno przed XVI wiekiem, więc to co dzisiaj słyszymy, nic nowego pod słońcem. Dzisiaj też takie rzeczy słyszymy. A przykazuję wam, iżby te chwały nowe niedoświadcząsze były opuszczone przed tym, niżliś wam dać kląć, bo nie wiecie, co chwalicie, bo ta, którą chwalicie, była Żydówka w starym zakonie, a nie chrześcijanka. Niekrzczona i żona trzech mężów, to jest właśnie o tym trinubium świętej Anny, miała trzech mężów, i przydał na nie sromotne słowa, mówiąc, iż lepiej od chrześcijanów nie może być chwalona, bo ta chwała jest i wima ich zbawienia. Nie jest taka, iż bycie jej pomoci, jako świętej wzywali, nie mać być miana za świętą, błądzicie moje owce, błądzicie, chcę, iż bycie od tego przestali, bo pomsty pasterskiej nie wyjdziecie. A przeto, coś wam przykazuje, nie gardźcie, chciejcie mieć łaskę nasze, a lud odszedłszy, a zesromoczony rozmyślał, jeśli by miał przestał od chwały świętej Anny podług przykazania biskupiego, albo jeśli by ją mieli chwalić, ale oni ludzie wnet i potwierdzenie od Boga woleli radniej mieć nadzieję w Panie Chrystusie i Pannie Mariej, Jego Matce i w świętej Annie, Jego starej Matce, no to jest ciekawe określenie, że nie babce, jeszcze tylko się mówi stara matka na babcie, niźli w przełożonych paniech i w sinach ludzkich, w których nie ma zbawienia. To jest znamy. A więcej woleli być obowiązani ku Bożej chwale i jego rodziców, niźli by mieli naśladować szczekacza i bluźnika, chwale takiej pani grożącego, co samemu było ku wielkiej szkodzie, dlatego nie przestali od zwykłego nabożeństwa ku świętej Annie. Po niektórym czasie, gdy biskup, będąc w kościele, baczył, iż ludzie nie dbali jego napomniania, nie chcąc odstać od chwały świętej Anny, rozgniewawszy się, rzekł: gdy nie dbacie na moje przykazanie i prozie, potrzebno jest, iżbyście byli karani i winajmi, iżbyście odstali od takich chwał, a moje przykazanie pełnili. A gdy wyszedł z kościoła, iżby dał klątwę po swoim powiecie na sługi świętej Anny i też, iżby je winajmi karał, a gdy siadzimał na koniu, koń pod nim oszalał, a Pan Jezus, Syn, który dał przykazanie o czczeniu rodziców, chcąc wziąć pomstę swej starej matki świętej Anny, biskup z Bożej mocy niewidomie zrzucon na ziemię, taki sobie głowę stukszy umarł, a tak onych klątew, które swymi psimi, a wilczymi paszczekajmi, szczekając, chciał dać na własne owce, nie mógł dać, które cudo, gdy się rozsławiło, sługi świętej Anny uczyniło nabożniejsze i wiele innych ku chwale świętej Anny przywiodło. Książka czy tekst? Tekst XVI wieku. No ale rozumiemy, o co chodzi, tak? Tak jakim epitetami ten biskup, tak? Szczekacz, bluźnik, swoimi psimi, a wilczymi paszczękami szczekający. Tak, i popatrzcie Państwo, i tak, że właśnie ludzie wolą mieć nadzieję w Panie Chrystusie i Pannie Mariej, Jego Matce i w świętej Annie, Jego starej Matce, niż w przełożonych paniech i w sinach ludzkich, których nie ma zbawienia.
Tak. Bo nie jestem pewien, czy do końca zrozumiałem.
No, że ludzie się modlili do świętej Anny, a biskup ich gromił i groził karą, że modlą się do Żydówki niechrzczonej, która miała 3 mężów i że to jest zabobon i że jak nie przestaną tego kultu i tego czczenia obrazu, to nałoży na nich klątwę. No i raz był w kościele, a ludzie dalej się modlili do świętej Anny i właśnie już miał zamiar klątwę na nich rzucić. I kiedy wsiadł na koniu, to koń oszalał i zrzucił go na ziemię, rozbił sobie biskup głowę i umarł.